Kwadrans z ministrem rolnictwa. Program powstaje przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Koniec sprzedawania poniżej kosztów i godzenia się na każdą cenę, byle tylko się nie zmarnowało. Rząd szykuje nowelizację ustawy o przewadze kontraktowej, która ma skuteczniej chronić interesy rolników. W relacjach z dużymi przetwórcami i sieciami handlowymi są oni często stroną słabszą, co strona mocniejsza wykorzystywała. Ministerstwo Rolnictwa od dawna zachęcało rolników do tworzenia spółdzielni i grup producenckich i wzmacniania w ten sposób swej pozycji, niezależnie jednak od tego szykuje zmiany w prawie, mówi minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Rolnicy są tym elementem najsłabszym, często oszukiwanym, okradanym, który również przekłada się na nastroje społeczne, ale również nawet nie kwestia nastrojów, tylko po prostu na siłę ekonomiczną, na dochody rodzin rolniczych. Dlatego państwo nie może być obojętne, państwo nie może być nierozumiejące tego zjawiska.
Z Ministerstwem Rolnictwa współpracuje w tej sprawie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes urzędu, Marek Niechciał, wyjaśnia, że nowe przepisy zakażą sprzedaży produktów rolniczych poniżej cen referencyjnych ogłaszanych przez Ministerstwo Rolnictwa.
Na podstawie tej listy będzie można zbadać, czy jeśli ktoś miał przewagę kontraktową i zaproponował ceny odbiegające od tych cen, nazwijmy referencyjnych, to jest tak naprawdę złamał prawo i może być ukarany za to, że właśnie zaoferował rolnikowi zbyt niskie ceny, które nazwijmy średnio nie pokrywają jego kosztów.
Ceny referencyjne mają być obliczane na podstawie średnich cen poszczególnych produktów z poprzednich lat z uwzględnieniem kosztów pracy. Mają być ogłaszane co roku przed końcem pierwszego kwartału i obowiązywać przez cały rok. Rozwiązanie to nie jest polskim patentem. Ministerstwo Rolnictwa i UOKiK zgodnie wskazują, że w nadchodzących latach przepisy chroniące słabszą stronę umów w sektorze rolno-spożywczym będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej. Dyrektywa w tej sprawie została uchwalona w kwietniu.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Program powstaje przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ostatnich tygodniach w całej Polsce gminy na terenach najbardziej poszkodowanych przez suszę szacowały rolnicze straty. Rolnicy przysyłali zgłoszenia, gminne komisje weryfikowały je w terenie, a dane z tego wszystkiego spływają do administracji rządowej. Ta zaś podtrzymuje wcześniejsze zapowiedzi pomocy, choć skalę zjawiska ocenia jako mniejszą niż w zeszłym roku, kiedy to susza objęła praktycznie cały kraj. Według oficjalnych danych w tym roku poczyniła ona największe straty w województwie lubuskim, wielkopolskim i łódzkim, objęła też część mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, a także enklawy w innych województwach. Poszkodowani producenci otrzymają pomoc, w jakiej formie zapowiada minister Ardanowski.
Pomoc zarówno w postaci kredytów, umorzeń podatku, raty KRUS-u, czynszów dzierżawnych, jak również bezpośrednio w postaci gotówki, którą w zeszłym roku w stopniu wyjątkowo wysokim zastosowaliśmy. To była największa pomoc i w historii Polski, i również w Unii Europejskiej.
Wysokość tej pomocy zostanie określona po ostatecznym oszacowaniu strat. Wnioski trafią do Rady Ministrów na przełomie lipca i sierpnia.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Program powstaje przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zapowiadana przez Ministerstwo Rolnictwa pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę jest działaniem potrzebnym, ale doraźnym. Ponieważ problem niedoborów wody zdaje się nasilać, potrzebne są działania długofalowe. Kilka dni temu na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów trafił program rozwoju retencji. Szykowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znajduje się jak najbardziej w sferze zainteresowania Ministerstwa Rolnictwa. Minister Marek Grubarczyk poinformował, że o ile teraz Polska gromadzi zaledwie 6,5% wody z opadów i roztopów, to za kilka lat ma ich gromadzić 15%.
Jest to jedyne rozwiązanie, które może dzisiaj zahamować ten bardzo niebezpieczny stan, bo to nie tylko uderza w rolnictwo, czy generalnie w brak wody, ale przede wszystkim oddziaływuje negatywnie na energetykę.
Program jest projektowany kompleksowo. Przewiduje magazynowanie wody zarówno na potrzeby rolnictwa, jak i przemysłu. Ma połączyć zapobieganie suszom i powodziom, podczas gdy dotychczasowe działania w gospodarce wodnej koncentrowały się głównie na tym drugim. Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podaje kilka przykładów już podjętych działań w zakresie budowy, przebudowy lub odnawiania zbiorników retencyjnych.
Podpisaliśmy umowę na rewitalizację zbiornika Rzeszowskiego, zwiększenie pojemności o 2/3 poprzez odmulenie za 50 milionów złotych. Za chwilę to samo zrobimy ze zbiornikiem na przykład w Lublinie nad Zalewem Zemborzyckim. Wybudujemy stopień wodny w Siarzewie, zleciliśmy wybudowanie dokumentacji na Lubią-Ściścinawie, na Odrze.
Przewidywany budżet całego programu to ponad 14 miliardów złotych. Zakłada on wykorzystanie przyszłej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Realizacja zakreślona jest na lata 2020-2027.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Program powstaje przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dużo dzieje się ostatnio na rynku wołowiny. Po umowie zawartej między Unią Europejską a Ameryką Południową pojawiły się obawy, że będzie to umowa niekorzystna dla Polski, a wręcz groźna dla naszych producentów. Jak informowaliśmy już przed tygodniem, na spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa Polska zażądała mocnych klauzul ochronnych, wskazując m.in. na fakt, że południowoamerykańskie standardy produkcji żywności nie są tak wymagające jak europejskie, trudno więc tutaj mówić o równej konkurencji.
Ja jestem przekonany, mówię o tym często, że produkcja wysokiej jakości kulinarnej wołowiny może być polską szansą, może być naszą w dużej mierze specjalnością europejską, ze względu na korzystne warunki klimatyczne, na dużą ilość użytków zielonych, bardzo słabo wykorzystanych, ekstensywnie wykorzystywanych, więc ta produkcja może być naprawdę stosunkowo łatwo uruchamiana i może być naszą siłą eksportową.
Na samych oświadczeniach i wyrażeniu stanowiska jednak się nie kończy. Na niedawnym spotkaniu z przedstawicielami Rady Sektora Wołowiny minister zapowiedział kilka posunięć, które mają przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom i wzmocnić pozycję polskich hodowców bydła mięsnego.
Trwają prace nad ustawą weterynaryjną, która między innymi wprowadza postulowany przez przedstawicieli Forum Wołowiny mechanizm kontroli, monitorowania, kamer, tego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem związanym z ubojem, rozbiorem, przetwórstwem i handlem wołowiną.
Trwają też prace nad systemem, który ma zapewnić kontrolę nad zwierzętami od urodzenia do uboju i wykorzystać do tego nowoczesne technologie.
Spróbujemy wprowadzić mechanizmy, które uwiarygodnią w oczach konsumentów wysoką jakość tej polskiej wołowiny. Czyli system czujników biometrycznych spiętych systemem blockchain może być taką naszą odpowiedzią na oczekiwania tych najbardziej wyrafinowanych, zamożnych konsumentów, którzy chcą mieć pewność, że deklarowana jakość żywności odpowiada faktycznie temu, co w tej deklaracji jest zawarte.
Powyższe działania to pokłosie głośnej sprawy nielegalnego uboju w województwie mazowieckim z początku tego roku. Nagłośniony przez media i podchwycony przez zagraniczną konkurencję nadszarpnął wizerunek branży. Jednak spadek cen wołowiny nie wynika tylko z tej jednej sprawy. Problem jest o wiele szerszy, mówi prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki.
Musimy rozdzielić kryzys wizerunkowy polskiej wołowiny, który miał miejsce w styczniu, z kryzysem cenowym. Dzisiaj kryzysu wizerunkowego nie ma już. Dzisiaj jest spadek cen wynikający przede wszystkim z sytuacji na rynku europejskim oraz na rynku tureckim. Przypomnijmy o tym, że Polska, będąc 6. producentem wołowiny w Europie, a 2. eksporterem zaraz po Irlandii, ponad 33 tysiące ton wołowiny eksportowała właśnie do Turcji.
Polska rozmawia z Turcją w sprawie dostępu do tamtejszego rynku. A żeby rozwijać dalej eksport, zarówno do krajów unijnych, jak i poza Unią Europejską, podejmuje próby usunięcia pewnych barier formalnych.
Poleciłem głównemu lekarzowi weterynarii renegocjowanie świadectw weterynaryjnych z tymi krajami, które wiążą eksport z Polski wołowiny z tym, czy w Polsce występuje ASF, czy nie występuje. Nie ma jedno z drugim żadnego związku, dlatego wydaje mi się, że renegocjowanie tych warunków, które łączą z sobą elementy choroby nie przenoszące się na bydło, jest nieporozumieniem.
Rynek jest wielki, jest się o co bić. Kilka liczb przytacza prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński.
Polska eksportuje za prawie 1,4 mld euro polskiej wołowiny. 82% tego eksportu to są kraje Unii Europejskiej. Z czego najwięksi odbiorcy to są oczywiście Francja, Niemcy, Włochy, Turcja. 82% tego mięsa trafia na rynek europejski. Dzisiaj ten rynek europejski jest zachwiany. Przyczyny są różne. To jest Brexit, to jest sytuacja na rynku chociażby pasz i wiele jeszcze innych, tak jak Mercosur. Te wszystkie czynniki złożyły się na to, że dzisiaj te ceny są zachwiane i wspólnie będziemy dążyć do tego, żeby ta opłacalność powróciła w najbliższym czasie.
Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, zwraca uwagę, że resort rolnictwa podjął sygnalizowany mu temat sztuk bydła, które nie są chore, ale do tej pory marnowały się, choćby ze względu na złamania kończyn czy inne urazy.
Projekt rzeźni rolniczych, rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, które z naszego punktu widzenia doskonale poprawią pokrycie Polski rzeźniami, do których rolnik może mieć blisko, zadzwonić, żeby przyjechały w razie wypadku ze zwierzęciem. To jest również ruch w dobrym kierunku, który poprawi nasz system, to naszą siatkę bezpieczeństwa.
Bliska współpraca resortu i organizacji branżowych ma być utrzymana w kolejnych miesiącach.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Program powstaje przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wspomniane wcześniej nowoczesne technologie w hodowli bydła nie są tylko w sferze teoretycznych rozważań. Szef resortu rolnictwa poinformował, że wszczepiane zwierzętom czujniki monitorujące ich stan zdrowia weszły już w fazę praktycznych testów. Teraz te testy będą rozszerzane, a jeśli wyniki będą pozytywne, rzecz stanie się powszechnie dostępna.
Zostało zaczipowane tym biometrycznym czujnikiem oznaczone kilkadziesiąt sztuk cieląt po to, żeby podjąć jakąś próbę analizy, czy nasze przekonanie jest rzeczywiście oparte o pewne uzasadnione nadzieje. Trzeba to przetestować na większej partii zwierząt niż kilkadziesiąt sztuk gdzieś w gospodarstwach. Dlatego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który m.in. do takich celów jest powołany, ma testować, ma wspierać rolnictwo w różnych działaniach, których kto inny na razie nie chce podjąć, nie mając pewności co do efektów również ekonomicznych. Dlatego w gospodarstwach KOWR-u, gdzie jest wiele tysięcy sztuk bydła mięsnego, tam będziemy ten system ćwiczyć, doskonalić, analizować, tak żeby w nieodległym terminie, jeżeli wyniki, z którymi wiążemy duże nadzieje, się potwierdzą, żeby jak najszybciej to zastosować na znacznej populacji bydła mięsnego. To jeżeli to będziemy wprowadzali, to będzie oczywiście system dobrowolny, tu nikt nikogo zmuszać nie będzie, ale ci, którzy liczą i mają odpowiedniej jakości również genetycznie i odpowiednich warunkach utrzymania zwierzęta, za które można uzyskać znacznie lepszą cenę, znacznie lepszą, to mogą z tego mechanizmu korzystać.
W tej sferze ministerstwo liczy nie tylko na podległe sobie ośrodki i instytucje, ale również na organizacje producentów.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Program powstaje przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
28 lipca odbędą się wybory do izb rolniczych. Minister Ardanowski po raz kolejny zachęcił do licznego udziału w wyłanianiu branżowego samorządu. Poruszył też temat współpracy rządu z izbami.
Izby rolnicze mają i ogromną historię i wielkie przed sobą szanse. O tym, ile będzie przekazanych zadań, kompetencji dla izb rolniczych, zadecyduje absorpcja tych zadań. Ja nie mogę, również jako człowiek, który tworzył izby rolnicze w Polsce, który kierował Krajową Radą Izb Rolniczych, a u siebie w województwie przez paręnaście lat również izbą wojewódzką, ja nie mogę nakładać zadań na izby rolnicze, których one nie udźwigną. To jest kwestia wzajemnego zrozumienia i zaproponowałem Krajowej Radzie Izb Rolniczych, że izby rolnicze będą w kolejnych działaniach ze strony rządu otrzymywać takie zadania, które będą chciały przyjąć i które będą w stanie z korzyścią dla rolników, z korzyścią dla realizacji polityki rolnej państwa polskiego i polityki Unii Europejskiej, będą w stanie zrealizować. Więc sprawa jest otwarta.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Program powstaje przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ułatwienia na polu destylacji alkoholu i produkcji nalewek to nie jest to samo, co legalizacja bimbrownictwa. W Unii Europejskiej tego typu produkcja nie jest niczym wyjątkowym. W kilku krajach odbywa się to pod pełną kontrolą, zarówno skarbową, jak i w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego.
takie rozwiązania są, proszę Państwa, w Bułgarii, w Chorwacji, w Austrii, w Grecji, w Niemczech, w Portugalii, w Rumunii, w Słowacji, w Czechach, w Słowenii, we Włoszech i na Węgrzech. Wszystkie kraje Unii. Rozwiązania są różne, wynikające również i z pewnej tradycji, również historycznych przywilejów dla rolników, które zostały zaakceptowane przy wchodzeniu do Unii Europejskiej, jak to miało miejsce na przykład w Austrii.
Dyskusja na ten temat w Polsce toczy się od dłuższego czasu i jest wspierana przez ministerstwo. Resort stoi na stanowisku, że na niewielką skalę, w ściśle określonych warunkach gorzelni usługowych, tego rodzaju produkcja może być zalegalizowana.
Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. www.gov.pl/rolnictwo